O, tutaj się zaczyna nasza Aleja Zasłużonych. Tak jak mówiłam, ona nie jest taką aleją, jakbyśmy sobie to mogli wyobrażać, że wszyscy w rządku, ale tutaj mamy też drugie wejście na cmentarz Łyczakowski i można było po prostu przyjść tylko po to, żeby tutaj oddać hołd tym osobom najbardziej zasłużonym. Nie tylko dla Polski, ale też i dla samego Lwowa. Na przykład praktycznie wszyscy prezydenci kolejni Lwowa też byli tutaj grzebani tam przy samym wejściu, na przykład gdzie ten wielki lew tam spoczywa na pomniku. Tam jest pochowany właśnie jeden z prezydentów miasta. No i wchodziło się prosto na wielki pomnik, bo oczywiście tego wszystkiego tutaj po drodze nie było, rozumiemy, tak? To są wstawki już współczesne. No w zasadzie to już też są z minionej epoki. Przyszła władza radziecka, stwierdziła, no jak zasłużonych, no to dawaj zasłużonych. I całe nowe rządki powstały tutaj tych zasłużonych. Także wchodziło się prosto na Ordona, którego prochy zostały sprowadzone z Florencji po jego samobójczej śmierci. I właśnie ten pomnik, ten rzeźbiarz mu ufundował i sam wykonał. Natomiast rzeczywiście mało kto sobie zdaje z tego sprawę, bo jak o tym opowiadam, to najczęściej ludzie są zaskoczeni, że Ordon nie zginął na Reducie, bo Mickiewicz mu taką zrobił reklamę. Podobno Ordon, który był mocno ranny, bo rzeczywiście tam na tej Reducie walczył, wrócił do zdrowia i przeczytał o swoich bohaterskich wyczynach, to się zgłosił do Mickiewicza i chciał sprostować, a Mickiewicz mu powiedział: dobra, panie, już za późno, poszło w świat, co się teraz będziemy odkręcać. Także i tak się zdarza. Tutaj mamy taki czerwony pomnik z sokołem, który niesie sztandar w szponach. To jest pomnik Antoniego Durskiego, jednego z współzałożycieli i pierwszych naczelników Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które w naszej polskiej wersji właśnie powstało tutaj we Lwowie w 1867 roku. Później zaczęły się powstawać gniazda w innych też miastach Polski. I to było towarzystwo, które miało zachęcić młodzież do uprawiania sportów i zdrowego trybu życia, które wprowadziło WF do szkół, wówczas pod nazwą higieny, ale na przededniu I wojny światowej no, te zajęcia były coraz bardziej zmilitaryzowane. Między innymi jednym z instruktorów sokolstwa we Lwowie był Józef Haller. No to możemy się domyślać, co tam ćwiczono na jego zajęciach. A tutaj mamy Stanisława Szczepanowskiego, który się tym zasłużył, że podniósł wydobycie ropy naftowej w Galicji na poziom przemysłowy. Wcześniej to kopano studnie wiaderkami, tam wyciągano i różnymi takimi domowymi i chałupniczymi sposobami. On był wykształcony za granicą, bardzo wszechstronnie robił karierę w Ministerstwie do Spraw Indii w Londynie i zrezygnował z tego wszystkiego właśnie po to, żeby przyjechać tutaj do tej Galicji, żeby ten region rozwijać. Kiedy zaczynał to wydobycie ropy naftowej, jednym z największych zagłębi naftowych świata, było tak znikome, że większy niż eksport ropy naftowej z tych terenów był eksport jaj kurzych. To było właśnie pierwszym zadaniem, które sobie postawił Szczepanowski, właśnie przeskoczyć kury w eksporcie. No i rzeczywiście to się rozwinęło niesamowicie, bo w 1909 roku to było trzecie co do wielkości zagłębie naftowe na świecie. I jest Maria. Maria Konopnicka pierwszy raz była we Lwowie, jak miała 53 lata. Także związków z tym miastem nie miała jakichś szczególnie ciasnych, ale ze Lwowa pochodziła Maria Dulębianka, która się przyjaźniła mocno z Konopnicką. Kiedy Konopnicka przyjechała do Lwowa na wypoczynek w sanatorium i zmarła w tym sanatorium, to Dulębianka szybko zorganizowała wszystko, co było potrzebne, żeby Konopnicka właśnie pozostała tutaj we Lwowie i zresztą sama Dulębianka też z nią była pochowana przez jakiś czas, bo ona zmarła w czasie wojny polsko-ukraińskiej po wizytacji obozów jenieckich, gdzie się zaraziła tyfusem. Jeszcze nie był wybudowany cmentarz Orląt, więc dwie tutaj przez pewien czas leżały. Po pierwsze było zniszczone w czasie wojny, znaczy po prostu w czasie działań wojennych i to, co widzimy, to jest już kopia wykonana po wojnie. Po drugiej stronie mamy grobowiec rodzinny, rodziny Gorgolewskich, gdzie jest m.in. pochowany Zygmunt Gorgolewski. To jest architekt pochodzący z Wielkopolski, który generalnie robił karierę przy dworze pruskim. Był cesarskim radcą budowlanym, który brał udział w konkursie na budynek Reichstagu, w którym zdobył drugą nagrodę. No generalnie dobrze mu się tam żyło, osiągnął wiele. Ale przyjechał tutaj do Lwowa, dlatego że chciał posłać dzieci do polskiej szkoły. Także poświęcił tą swoją karierę. I nieoczekiwanie się okazało, że to tutaj stworzył dzieło swojego życia, bo wygrał konkurs na budynek opery lwowskiej. To jest jego projekt. Zresztą sam zmarł wkrótce po jej wybudowaniu. 1903 rok, a w 1900 roku otwarta opera. Zmarł po tragediach rodzinnych w trakcie budowy jeszcze jego córka zmarł, a wcześniej pochował dwie żony, że on chorował mocno na serce i to właśnie było przyczyną jego śmierci, chociaż czasami można usłyszeć legendę, że się opera zaczęła jakoś krzywo, przechyliła się i że to było właśnie powodem jego samobójczej śmierci, rzekomo. Ale to nie, to jest dorobiona legenda właśnie później, bo właśnie zmarł na serce, tak jak mówię, po tragediach rodzinnych, które go dotknęły. No i jeszcze jedna postać. A to jest Stefan Banach.
No tak.
Banach pochodził z Krakowa, a do Lwowa trafił zupełnie przypadkiem, dlatego że w ogóle wiecie to pewnie, że Banach nie skończył studiów, tak? Bo przerwała mu pierwsza wojna światowa. Pracował tam jako korepetytor jakichś imał dorywczych zajęć i siedział sobie po prostu na ławce na plantach z kolegą i omawiali właśnie jakieś nowe odkrycie w matematyce. Koło tej ławki przechodził profesor Uniwersytetu Lwowskiego Hugo Steinhaus, który usłyszał tę rozmowę i takie charakterystyczne zwroty mu wpadły w ucho. Mówi, ależ tutaj studenci mają wiedzę, nie? To my jeszcze we Lwowie tego nie uczymy, ani już to wiedzą. I przysiadł się do nich, żeby właśnie tam porozmawiać, podyskutować. Się dowiedział, że to nie są w ogóle studenci nawet, tylko oni tak sami. No i już z pierwszych zdań tej rozmowy po prostu rozpoznał w Banachu geniusza. I zaprosił go do Lwowa. Banach przyjechał, myśląc, że skończy studia. Się okazało, że czeka na niego posada asystenta profesora. Co prawda senat uczelni troszeczkę był sceptyczny wobec tych pomysłów i postawił taki warunek, że niech zostanie na próbę. Jeśli w ciągu roku złoży doktorat, to może zostać. Wydawało się, że to jest nie do przeskoczenia, gdzie doktorat dla człowieka, który nie ma skończonych studiów, żeby napisał. Doktorat był gotowy w pół roku. Ale Banach nie zamierzał go obronić, dlatego że to był człowiek, dla którego wszelkie procedury biurokratyczne w ogóle mogły nie istnieć. No i tutaj już termin się zbliża, doktorat nieobroniony i nie widać, żeby Banach cokolwiek robił w tym kierunku. I po prostu zaproszono komisję z Warszawy, złapali Banacha gdzieś tam na korytarzu. Mówią, że tutaj mamy jakieś problemy, nie możemy tam. Czy nie mógłby pan nam pomóc? Bo podobno pan jest w tym dobry. No i Banach tam chętnie im odpowiedział na wszelkie wątpliwości i uznano, że zaliczył. Podstępem go wzięli, ale został na uniwersytecie i po wojnie miał wrócić do Krakowa. I nie zdążył, bo go zjadł rak. On stracił mieszkanie służbowe przy uniwersytecie, bo ten gmach zajęło gestapo. Został wyrzucony. I ta rodzina wtedy przygarnęła go do swojej willi. To była bardzo bogata rodzina, która miała sieć sklepów kolonialnych. No i kiedy umarł Banach, a jeszcze sytuacja była niepewna, bo jeszcze nie wiadomo było tak naprawdę, jak ta granica przebiegnie, po prostu go pochowano tymczasowo. Były takie plany, że po prostu sytuacja się ustabilizuje, Lwów będzie znowu w Polsce, to się go wtedy pochowa tak, jak się należy i nigdy już do tego nie doszło. No jeszcze nie wiadomo, kto to tak naprawdę te litery zrobił, tak, bo widać, że są niewprawne. Tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę dwóch kolegów w zasadzie pochowanych w jednym grobowcu. Wśród nich Edmund Cenar, który był takim działaczem sportowym i któremu Lwów i nie tylko Lwów zawdzięcza przywiezienie pierwszej piłki futbolowej i przetłumaczenie z języka angielskiego zasad obchodzenia się z tą piłką. I od tego się właśnie zaczęły pierwsze gry w piłkę nożną, pierwsze drużyny futbolowe we Lwowie, które początkowo były właśnie, była drużyna Sokoła, były drużyny przy szkołach i z jednej takiej szkolnej drużyny właśnie wyrosła Pogoń Lwów, która później czterokrotnie, właściwie pięciokrotnie nawet była mistrzem Polski w latach 20. Tu jeszcze jest Gabriela Zapolska, o której najpierw chcę powiedzieć, która pochodziła z Wołynia, z takiej dobrej ziemiańskiej rodziny, także oczywiście wiemy, że Gabriela Zapolska nie była ani Gabriela, ani Zapolska, to jest jej pseudonim sceniczny początkowo, bo pierwsze jej kroki zawodowe to były kroki na scenie teatralnej. Potem się dopiero okazało, że ani ona się do tego nie nadaje, ani też stan zdrowia jej nie za bardzo pozwala na granie w tym teatrze i poświęciła się właśnie pisarstwu. Pisarstwu właśnie dla teatru. Ona głównie pisała dla teatru. Ona z mężem razem prowadziła teatr taki objazdowy, także też nawet nie wszystkie jej utwory, nawet bym powiedziała, że większa część utworów nigdy nie zostały wydane drukiem, bo to było pisane po prostu na jeden sezon. Jeżeli było powodzenie, no to miało szansę później wyjść w postaci książki. Jeżeli nie miało powodzenia, to znikało bezpowrotnie. Trzy razy męża zmieniała i nawet ten trzeci w końcu od niej odszedł, także ona faktycznie umarła zapomniana przez wszystkich, osamotniona i jedyną osobą, która z nią była do końca, był jakiś taki cudotwórca, uzdrowiciel, który jej cały czas jeszcze obiecywał że ją uzdrowia, tak naprawdę po prostu wyciągał do końca życia od niej, tak, pieniądze. I ten domek, który ona sobie kupiła za skis, który właśnie był wydany przez Gebetnera i Wolfa za honorarium właśnie za prawa autorskie. Mówi się willa. No jaka tam willa? No domek tak naprawdę, tam jeszcze za cmentarzem i za parkiem, na dalekim już przedmieściu. Jest w tej chwili w prywatnych rękach i jest też w strasznie kiepskim stanie. Nawet był taki moment, że to można było wykupić i nikt się z polskiej strony tym nie zainteresował tak, żeby jakoś to od stanu pierwotnego mocno odbiegło. No i właśnie Władysław Bełza, warszawiak, tak a propos, który sobie nie mógł nigdzie zagrzać miejsca, bo on był bardzo aktywny i wszędzie chciał działać. Wszędzie, gdzie nie zaczynał działać, się okazywało, że władze zaborcze go traktują troszeczkę najpierw spod oka, a potem jak persona non grata i musiał zmieniać miejsce pobytu. I dopiero właśnie tutaj we Lwowie się okazało, że można rzeczywiście jakoś rozwijać się w tym kierunku kulturalnym. I w zasadzie to nie było we Lwowie towarzystwa kulturalnego, gdzie on nie byłby członkiem albo członkiem założycielem. Naprawdę człowiek niezwykle aktywny, niezwykle płodny, jeżeli chodzi też o twórczość przede wszystkim dla dzieci. No ale się zapamiętał tym jednym, jedynym wierszem, który rzeczywiście młodzież zna do dnia dzisiejszego, często nie zdając sobie sprawy, kto jest jego autorem. Zresztą sam Bełza już miał do czynienia z taką sytuacją za życia, bo jadąc pociągiem natrafił na młodego Józefa Witlina, bo to właśnie Witlin wspominał później w takiej książce wspomnieniowej. I wiedząc, że jest niezwykle popularny i że ten wierszyk krąży wśród młodzieży, przysiadł się do młodego, tam może 10- czy 12-letniego Witlina i mówi mu: zgadnij, jak się nazywam, zgadnij, kto ja jestem. Tak na niego popatrzył, się odwrócił, nie chciał rozmawiać z obcym, pewnie tak w domu uczono, no ale Bełza nalega, mówi: tak, no popatrz się na mnie, na pewno masz na moją książkę, zobacz, kto jestem. No ten tak patrzy na niego, patrzy, przygląda się tej wąsatej twarzy w okularach, mówi: Henryk Sienkiewicz. No to nie była odpowiedź, która zadowoliłaby Bełzę, więc dał mu następną szansę, mówi: na pewno uczy się w szkole mojego wiersza na pamięć. No i ten, jak zaczął grzebać w odmętach swojej pamięci, to nic oprócz Konopnickiej nie mógł stamtąd wydobyć, więc siedział cicho i wtedy go Bełza od drugiej strony patrzył i mówi: a ty kto ty jesteś? A on mówi: Polak mały. A i tu widzi, o, dobry kierunek. No i wyrecytował mu cały ten wiersz. Rozstali się w ogromnej przyjaźni. Jeszcze Bełza go zaprosił do Ossolineum, gdzie pracował w czytelni dla młodzieży. No i Witlin dopiero właśnie po przyjściu do domu w czytance sprawdził, z kim on rozmawiał. To jest oryginalna płyta z cmentarza Orląt, ta czerwona, tutaj pod ukosem tak położona. Ona po prostu została zdjęta z oryginalnego miejsca, tam zeszlifowana i położona ponownie.